Rozum jako narzędzie. Logika, rynek i lęk przed życiem. Współczesny człowiek jest istotą przede wszystkim rachującą. Jednak w tym rachunku najczęściej myli się on, zwłaszcza gdy stawką jest jego własne szczęście. W ujęciu Kaushika Basu zdolność rozumowania nie jest akademickim luksusem. Staje się raczej ogólną techniką przetrwania w świecie złożonym z bodźców, statusu, ryzyka i moralnego samooszukiwania. Rozum, pojmowany jako kompetencja systematycznego korygowania własnych iluzji, łączy w sobie cztery porządki: logikę, teorię gier, arytmetykę codziennych porównań społecznych oraz filozoficzną refleksję nad granicami wiedzy. Książka Basu nie jest traktatem z ekonomii pozytywnej, lecz podręcznikiem sztuki życia napisanym z perspektywy ekonomisty. Traktuje on przeżywany świat jako laboratorium teorii gier, a emocje jako słabo opisane zmienne w dynamicznej grze wieloosobowej. Rozum nie może wyeliminować namiętności, ale może przejąć funkcję audytora, który skrupulatnie bada, czy namiętność nie fałszuje rachunku wypłat. Z tego założenia wynikają dwie kluczowe tezy. Po pierwsze, indywidualne szczęście nie jest prostą funkcją obiektywnych zasobów. Zależy ono od tego, jak interpretujemy własne położenie na tle innych. Po drugie, moralna intencja, jeśli nie zostanie wsparta analizą systemową, może prowadzić do skutków odwrotnych od zamierzonych. W złożonych strukturach strategicznych dobro jednostkowe nierzadko przekształca się w zło zbiorowe. I tu właśnie pojawia się tytułowa niewidzialna ręka złośliwości, będąca perwersyjnym odpowiednikiem smithowskiej niewidzialnej ręki rynku. Jednym z najbardziej oryginalnych elementów myśli Basu jest koncepcja arytmetyki niepokoju. Jest to zbiór modeli dowodzących, że źródłem wielu naszych stanów emocjonalnych nie jest obiektywna niższość, lecz fundamentalny błąd w przetwarzaniu próby statystycznej. Modelowym przykładem tej logiki stał się eksperyment myślowy z plażą w South Beach. W stanie pewnej równowagi nasza na piasku pozostają tylko jednostki z samego szczytu skali. Zewnętrzny obserwator, nieświadomy tego mechanizmu selekcji, traktuje tę grupę jako reprezentatywny przekrój społeczeństwa i pogrąża się w kompleksie własnej rzekomej brzydoty. Mechanizm ten opisuje wiele zjawisk współczesności. Starannie wyselekcjonowane profile w mediach społecznościowych czy rankingi ludzi sukcesu działają na tej samej zasadzie autoselekcji najlepszych i systemowego wypychania słabszych wyników poza pole widzenia. Gdy jednostka przyjmuje ten zniekształcony obraz za miarę rzeczywistości, nieuchronnie rodzi w sobie poczucie porażki. Jest ono produktem ubocznym błędu doboru próby. Logika i elementarna statystyka stają się narzędziami terapeutycznymi pozwalającymi zrozumieć, że to nie ja jestem radykalnie gorszy, lecz próbka danych, którą uznałem za reprezentatywną, jest radykalnie selektywna. Na podobnej zasadzie opiera się paradoks przyjaźni, w którym większość ludzi ma mniej znajomych niż ich znajomi. To, co jednostka interpretuje jako dowód własnej towarzyskiej ułomności, okazuje się zaledwie konsekwencją rozkładu stopni w grafie sieciowym. Bertrand Russell zauważył, że głównym zadaniem logiki jest nauczyć nas, jak nie dać się zwieść temu, co na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste. Pierwszym krokiem ku zdrowiu psychicznemu jest zakwestionowanie oczywistości tego, co społeczeństwo przedstawia nam jako normę. Basu, wprowadzając pojęcie funkcji wypłaty, stawia pytanie, czy warto biegać? Odpowiedź zależy od tego, co właściwie maksymalizujemy. Jeżeli optymalizujemy czas przeżyty w sposób subiektywnie przyjemny, a jogging jest dla nas udręką, każda minuta spędzona na trasie staje się stratą netto. Basu zmusza czytelnika do uświadomienia sobie, jak naprawdę skonstruowana jest jego funkcja wypłaty, zanim bezrefleksyjnie ulegnie on normatywnym nakazom zdrowego stylu życia. Teoria gier w tym ujęciu staje się językiem uczciwej autoanalizy. John Nash pokazał, że równowaga jest stanem, w którym żaden gracz nie ma interesu w jednostronnej zmianie swojej strategii. Basu sugeruje, że w życiu prywatnym najgłębsza dysharmonia bierze się z nieznajomości własnej funkcji wypłaty. Warto zauważyć, że ten sposób użycia teorii gier zbliża się do praktyki stoickiej. Marek Aureliusz zalecał, aby przed każdą decyzją wyobrazić sobie wszystkie jej konsekwencje. Przełożenie tych starożytnych intuicji na aparat teorii gier to próba nadania starej technice życia precyzji, która umożliwia jej integrację z nowoczesnymi naukami społecznymi. Poddajmy tę zdolność rozumowania próbie za pomocą zagadki opartej na rachunku zdań. Rozważmy trzy zdania. Pierwsze P głosi, świat ludzki jest w znacznym stopniu deterministyczny. Drugie Q stwierdza, autentyczny gniew moralny na innych jest racjonalną reakcją. Trzecie R utrzymuje, że systematyczne użycie rozumu może zwiększyć subiektywne poczucie szczęścia. Basu akceptuje P oraz R, natomiast odrzuca Q, traktując gniew jako emocję poznawczo-jałową. Czy z pary P i R nie wynika przypadkiem nihilizm etyczny, czyli teza S, że żadnej osobie nie można przypisać winy w sensie moralnym? Rozwiązanie wymaga rozróżnienia dwóch poziomów analizy. Na poziomie opisowym deterministyczny obraz świata oznacza, że każde działanie porusza się po szynach wyznaczonych przez uprzednie bodźce. Na poziomie normatywnym obowiązuje jednak zdanie T. Odpowiedzialność moralna nie zależy od ontologicznej przypadkowości, lecz od istnienia sensownego związku między działaniem a regułami, które podmiot mógł rozpoznać. Wówczas P nie implikuje S. Gniew jako emocja zostaje odrzucony, lecz ocena normatywna działań pozostaje możliwa jako element gry społecznej, w której kształtujemy przyszłe zachowania poprzez system bodźców, sankcji i pochwał. Dylemat podróżnika, który Kaushik Basu wprowadził do kanonu teorii gier, stanowi dowód, że sama logika w jej wąskim rozumieniu może prowadzić do wyników pragmatycznie katastrofalnych. W grze tej żelazna logika nieuchronnie spycha obu graczy w kierunku wyboru najniższej możliwej kwoty, tymczasem obaj zyskaliby znacznie więcej, gdyby tę logikę zignorowali. Basu sugeruje, że w pewnych strategicznych układach akt rezygnacji z klasycznego rozumowania, które maksymalizuje wypłatę w każdej kolejnej iteracji, może być sam w sobie racjonalny. Jest to swoista racjonalność irracjonalności, która uwzględnia fakt, że nasi przeciwnicy nie są doskonałymi maszynami logicznymi. Są raczej istotami, dla których znaczenie mają sprawiedliwość, prostota, czy choćby elementarny poziom wzajemnego zaufania. Georges Bernanos pisał, że piekło jest zbudowane z dobrych chęci, które nie zostały przemyślane. Basu nadaje tej intuicyjnej diagnozie formalne zaplecze teorii gier, pokazując, że w złożonych systemach społecznych moralność pozbawiona rozumu staje się paliwem dla mechanizmów, które można nazwać niewidzialną ręką złośliwości. Mowa tu o procesach, w których lokalnie racjonalne lub szlachetne działania pojedynczych osób, sumując się, tworzą globalnie opresyjne struktury. Każdy krok jest słuszny, lecz cała droga prowadzi do miejsca, w którym nikt nie chciał się znaleźć. Jeżeli ograniczamy się do apeli o odpowiedzialność, nie dostarczając jednocześnie precyzyjnego opisu struktur bodźców, informacji i władzy, to w istocie legitymizujemy system, który owe cnoty wykorzysta jako instrument utrzymania status quo. Basu przenosi tę diagnozę na grunt współczesnych rynków, gdzie korporacje pełnią funkcję schronów winy, systemowo rozmywając odpowiedzialność poprzez precyzyjne rozdzielenie decydentów, wykonawców i beneficjentów. Najbardziej prowokacyjna oś projektu Basu przebiega przez terytorium moralności. Autor dowodzi, że intencja czynienia dobra, o ile nie zostanie zapośredniczona przez chłodną analizę systemową, może prowadzić do rezultatów gorszych niż jej całkowity brak. Centralną figurą tej argumentacji jest dylemat Grety, w którym obecność jednego gracza, nagle maksymalizującego dobro przyszłych pokoleń, fundamentalnie zmienia strukturę gry. Pozostali, wciąż egoistyczni uczestnicy reagują na tę zmianę intensyfikacją eksploatacji. W nowej równowadze przyszłe pokolenia otrzymują mniej niż w scenariuszu, w którym wszyscy pozostali na pozycjach egoistycznych. Basu wskazuje, że konieczne jest jednoczesne przeprojektowanie samych reguł gry, tak aby moralne preferencje jednostki nie były traktowane przez innych graczy jako darmowy zasób, który można bezkosztowo skonsumować bez jakiejkolwiek rewizji własnych strategii. W centrum uwagi Basu znajduje się nierówność majątkowa jako potężny mechanizm społeczny. Ludzie nie dążą już wyłącznie do maksymalizacji absolutnego poziomu konsumpcji, pragną być wyżej od innych. Z tej diagnozy wyrasta koncepcja podatku akordeonowego. Nie jest to kolejna wariacja na temat progresji podatkowej, lecz projekt, który zakłada, że celem systemu fiskalnego powinno być ściśnięcie rozkładu dochodów przy jednoczesnym zachowaniu istniejących rankingów. Mechanizm ten wykorzystuje obserwację, że motywacja statusowa nie wymaga astronomicznych różnic majątkowych. Basu proponuje narzędzie bardziej finezyjne, operujące na psychologii statusu. W obliczu globalnej ucieczki kapitału, Basu formułuje postulat minimalnej globalnej konstytucji. Nie należy jej mylić z utopijną wizją jednego państwa światowego, lecz raczej z ustanowieniem nienaruszalnych fundamentów w zakresie opodatkowania globalnych korporacji czy standardów pracy. Basu sięga po zasłonę niewiedzy Johna Rawlsa, przenosząc ten eksperyment myślowy na poziom globalny. Kampanie wyborcze są w istocie architekturą zbudowaną na katalogu błędów poznawczych. Pierwszym filarem jest heurystyka dostępności, gdzie częstotliwość staje się substytutem prawdy. Drugim jest efekt ramowania, gdzie sposób prezentacji problemu determinuje jego odbiór. Trzecim jest gra na błędzie status quo i awersji do straty. Z perspektywy teorii gier kampania wyborcza jawi się jako gra koordynacyjna rozgrywana w warunkach niedoboru informacji. Slogany pełnią tu funkcję tanich, lecz skutecznych sygnałów wiarygodności. Wyborca nie rozwiązuje złożonego systemu równań, dopasowuje się do sygnału, który rezonuje z jego tożsamością. Czy w świecie deterministycznych bodźców jesteśmy skazani na arytmetykę niepokoju? Czy też możemy nauczyć się konstruować własne funkcje wypłaty? Rozum w tym kontekście nie oznacza idealnej odporności na manipulacje, lecz zdolność rozpoznawania heurystyk, postrzegania kampanii jako gry strategicznej oraz gotowość do zaakceptowania, że absolutna wolność wyboru to mit. Prawdziwa wolność nie leży w iluzji wyboru, lecz w świadomym mapowaniu ścieżek wpływu. Ostatecznie, czy racjonalność nie polega na tym, by nie dać się zwieść temu, co na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, nawet jeśli ta oczywistość ma moc powszechnie akceptowanej normy?